Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Witam w programie Szlachetne zdrowie po wakacyjnej przerwie. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych, dlatego dziś będziemy mówić o tym, jakie objawy mogą świadczyć o rozwoju tych chorób, co powinno być sygnałem ostrzegawczym i impulsem do działania, jak wygląda diagnostyka i leczenie. W studiu gościmy ekspertki Białostockiego Centrum Onkologii, a są nimi doktor nauk medycznych Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej BCO. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu.
I Dorota Dąbrowska-Łukasiak, pielęgniarka oddziałowa z oddziału onkologii ginekologicznej BCO. Witam panią.
Dzień dobry, również witam serdecznie.
Zwiększa się zarówno występowanie, jak i umieralność na raka trzonu macicy. Chorują coraz młodsze kobiety. Wciąż źle wypadamy na tle Europy, także w przypadku innych nowotworów ginekologicznych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego u nas jest gorzej niż w innych krajach?
Dzień dobry. Zacznę może od tego, że rzeczywiście wrzesień jest to światowy miesiąc ogłoszony jako Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych. Takim dniem dedykowanym jest 20 wrzesień. 20 września obchodzimy Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej. I w tym roku jest takie hasło przewodnie tego miesiąca i dnia: stygmatyzacja chorych na nowotwory ginekologiczne. To, żeby pacjentki rzeczywiście nie czuły się zagubione i mogły mówić otwarcie, a tym samym, żebyśmy my i całe rodziny też mogły otwarcie mówić o nowotworach ginekologicznych. Rzeczywiście to, co pani redaktor wspomniała, obserwujemy wzrost zachorowań na nowotwory ginekologiczne, ale nie tylko ginekologiczne. Jest to związane z tym, że po prostu się starzejemy. Zasadniczo rzecz biorąc, można powiedzieć, że nowotwór jest to choroba ze zużycia organizmu, tak ogólnie ujmując. Im jesteśmy starsi, tym częstsza podatność i prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jest wyższe.
Ale czas... w Europie Zachodniej statystyki są mniej zatrważające niż u nas.
Są podobne. Jeżeli chodzi o zachorowania, statystyki są podobne.
A umieralność
natomiast
niestety.
Właśnie mamy dużo gorsze statystyki, jeżeli chodzi o wyleczalność i umieralność. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że niestety zgłaszamy się za późno. Nie korzystamy z dostępnych badań profilaktycznych. Nie zgłaszamy się na te badania profilaktyczne, a jeżeli zgłaszamy się, to już z chorobą pełnoobjawową, którą leczyć jest po prostu trudniej. Także rzeczywiście naszym zadaniem jest uświadamianie wszystkim nam, wszystkim paniom, ale nie tylko paniom, ale też ich rodzinom, tego, że po prostu wczesne wykrycie nowotworu pozwala nam na łatwiejszą z nim walkę, a także na leczenie takimi metodami, które pozwolą na mniejsze działania niepożądane leczenia. Tym samym można powiedzieć, że pacjent czy pacjentka, jeżeli nowotwór zostanie wykryty odpowiednio wcześnie, ma większe szanse na powrót do swojej normalnej aktywności życiowej.
A nowotwory ginekologiczne to wciąż choroby, o których trudno rozmawiać?
I tak i nie, ponieważ świadomość rzeczywiście jest coraz wyższa. Zauważamy to, że rzeczywiście coraz więcej się rozmawia, nawet prawda, w takich na spotkaniach towarzyskich o nowotworach ginekologicznych. Kiedyś to rzeczywiście był temat tabu. Natomiast niestety do dziś również spotykamy pacjentki, które na przykład nie chcą o tym mówić, czy nie uświadamiają swojej rodziny o swojej chorobie. Coraz rzadziej się to zdarza, niestety jednak zdarza się. Często jest tak, że pacjentki nie chcą mówić w swoim środowisku, w swojej pracy o tym, że chorują. Także tak uciekają, prawda, od tego tematu. Ucieka też, można powiedzieć, ich otoczenie, a to nie pomaga w leczeniu.
Każdy nowotwór jest zły, ale które są te najgorsze?
Trudno powiedzieć o najgorszym nowotworze. Myślę, że zaznaczyć trzeba, że wzrasta zachorowalność na raka trzonu macicy. jeżeli chodzi o nowotwory typowo dotyczące narządu rodnego kobiety. I rzeczywiście tutaj to dotyczy całej Europy i całego świata. Wyniki leczenia też niestety są gorsze, także zupełnie się rozjeżdżają na wykresach te dwie linie i tym no, próbujemy się wszyscy zająć, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
A dlaczego Polki mają gorzej?
Trudno jest powiedzieć, bo nawet się zastanawiamy na różnych naszych
spotkaniach.
Bo i
u coraz młodszych kobiet rak
endometrium
jest diagnozowany.
Na naszych spotkaniach w ramach naszego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, dlaczego tak jest. Trudno jest powiedzieć, tak? Być może dlatego, że nie wszyscy przestrzegają jak gdyby sposobu leczenia tego nowotworu, ponieważ są nowe wytyczne leczenia raka trzony macicy, gdzie o tym, o zakresie leczenia i to począwszy od pierwszego etapu tego leczenia, a skończywszy na końcowych etapach leczenia onkologicznego, ważne jest prawidłowe i dokładne rozpoznanie. Tutaj jeszcze trochę kulejemy z tym rozpoznaniem. Mówię tutaj, że istotne są nie tylko rozpoznanie tak zwane histopatologiczne, ale również określenie typu molekularnego nowotworu. To jest ale standard. Tak
pani
już,
profesor,
tak.
Przepraszam, że przeszkadzam, ale w przypadku młodych kobiet i jeśli, nie daj Boże, mają raka endometrium, to często one się nie zgłaszają do lekarza, bo nie zdają sobie sprawy, że te nieregularne miesięczkowanie może być objawem choroby.
Nieregularne miesiączkowanie może być objawem wielu chorób, prawda? Także to powinno rzeczywiście skłonić młode panie do tego, żeby odwiedziły swojego ginekologa. Jest to jeden z objawów, może być jednym z objawów raka trzony macicy rzeczywiście. Także, ale nie tylko raka trzony macicy. Mhm. W związku z tym nie należy się bać, prawda, wizyty. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że akurat ten nowotwór fajnie się leczy, bo jeżeli mamy w statystykach zachorowań na nowotwory, rak trzony macicy jest na pierwszym miejscu wśród, jeszcze raz mówię, nowotworów ginekologicznych, bo tylko ten nowotwór wyprzedzają rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego, o tyle jest na jednym z dalszych miejsc, jeżeli chodzi o umieralność, czyli chorujemy często, ale leczy się dobrze. Natomiast zupełnie inaczej jest z innym nowotworem, na przykład rakiem jajnika, na który nie chorujemy aż tak bardzo często, jak często umieramy. Czyli jest to nowotwór rzadziej występujący, rzadziej od raka trzonu macicy, a najczęściej z powodu tego nowotworu kobiety w Polsce umierają. Mówię o nowotworach narządu rodnego. Rak jajnika jest takim nowotworem, który jest bardzo trudny do wykrycia i tutaj z tym boryka się cały świat, nie tylko my, ponieważ często w badaniach tych typowych, przesiewowych zupełnie nie możemy znaleźć tego nowotworu. Poszukujemy cały czas takiej odpowiedniej, dobrej metody badania, które by pozwoliło na wczesne wykrycie raka jajnika.
Dlaczego w ogóle powstają nowotwory ginekologiczne?
Nowotwory powstają, tak jak już zaznaczyłam, na skutek, można powiedzieć tak szeroko, błędów w naszym organizmie. Tak? Im jesteśmy starsi, tym błędów jest więcej. Poza tym, zasadniczo rzecz ujmując, te błędy, które w komórkach codziennie powstają, są eliminowane przez nasz układ odpornościowy, który, jeżeli nie domaga z jakiegoś powodu, czy z powodu innych chorób przewlekłych, czy też z powodu tej samej starości, że tak powiem, czy zużycia organizmu, wtedy niestety ta eliminacja jest mniejsza, a to pozwala nowotworowi rozwinięcie skrzydła. To raz. Dwa są czynniki karcynogenne. To są czynniki, na które troszeczkę możemy mieć wpływ, ponieważ najczęściej są to czynniki środowiskowe, związane z trybem życia, jaki prowadzimy. Czyli z tym, co jemy, jak dużo mamy ruchu, czy stosujemy używki, na przykład palenie papierosów, czy alkohol, który jest znanym czynnikiem promującym nowotworzenie. Także na te czynniki inne możemy mieć wpływ, tak? Czyli możemy prowadzić taki szeroko pojęty zdrowy tryb życia. I wreszcie trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest to, żeby korzystać z dostępnych programów profilaktycznych, które są rzeczywiście coraz szerzej dostępne. Problem jest w tym, że nie chcemy z tego korzystać.
I będziecie o tym przypominać podczas całego miesiąca?
Właśnie tutaj chciałam się włączyć, bo uważam, że u nas te działania profilaktyczne, w ogóle cała profilaktyka jest bardzo ważna, bo to jest jak gdyby takie pierwsze lekarstwo, które możemy gdzieś sobie sami zafundować, a jednocześnie gdzieś troszeczkę lekceważymy sobie to. A ważne jest, żeby uświadomić społeczeństwu, już tutaj nie tylko kobietom, ale w ogóle jeśli chodzi o choroby nowotworowe, że w tym przypadku łatwiej jest zdecydowanie zapobiegać niż potem leczyć. Poza tym kolejna rzecz to jest taka, że tutaj czas odgrywa bardzo ważną rolę, więc im wcześniej zgłaszamy się, korzystamy z różnych badań, tym szybciej możemy zdiagnozować jakieś nieprawidłowości, które gdzieś w tym naszym organizmie są. I dlatego tutaj chciałam przypomnieć o tak ważnej profilaktyce pierwotnej, profilaktyce wtórnej. I tutaj to już nie tylko dotyczy nawet naszych nowotworów ginekologicznych, ale również wszystkich nowotworów, że ten w tej profilaktyce pierwotnej najważniejszy jest ten zdrowy styl życia. I tak jak tutaj właśnie pani doktor Maćkowiak wspomniała, nie możemy zapominać o prawidłowym odżywianiu, o rezygnacji z wszelkich używek. Musimy pamiętać o diecie, stosować w tej diecie dużo produktów pełnoziarnistych, rezygnować z mięsa czerwonego, a przechodzić na mięso białe, drób, indyki, to takie najzdrowsze jest dla nas.
W porze wakacyjnej jestem, także pamiętajmy też o relaksie i o odpowiedniej dawce snu.
To też jest bardzo potrzebne. Nie zapominajmy o jedzeniu ryb. Nie zapominajmy o tym, że cukier i sól niestety też nam szkodzi, a właśnie w przypadku raka trzonu macicy jednym z czynników ryzyka jest otyłość, jest cukrzyca i jest nadciśnienie. Także warto tu zastanowić się nad tym, żeby jednak zdrowo żyć, bo wiadomo, że żeby zdrowo żyć i czerpać garściami to życie, no to nasz organizm musi funkcjonować bardzo dobrze. Poza tym jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o nowotwory narządu rodnego, o raku szyjki macicy wspomnieć, że w tej profilaktyce pierwotnej bardzo ważne są szczepienia przeciwko wirusowi HPV. I właśnie, bo to jest taki główny sprawca w 90% wystąpienia nowotworu szyjki i od ubiegłego roku, od czerwca właściwie w kalendarzu szczepień mamy te szczepienia dla 12-13-latek, zarówno tutaj i chłopcy, i dziewczęta, także tutaj, żeby nie było takiego błędnego myślenia, że to jest narząd rodny, więc tylko kobieta, nie, więc chłopak tak samo, wiadomo, że ten wirus przenosi się drogą płciową i może dojść do zachorowania i tutaj uważam, że powinna być ta taka wczesna już edukacja, wczesnoszkolna i tak samo powinni być edukowani rodzice, żeby wiedzieć, że jest to bardzo ważne.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Między innymi o tym, jak diagnozować, leczyć i zapobiegać nowotworom ginekologicznym, mówią dziś specjalistki z Białostockiego Centrum Onkologii, dr Beata Maćkowiak-Matejczyk oraz Dorota Dąbrowska-Łukasiak. Jakie objawy powinny zaniepokoić, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z nowotworem ginekologicznym?
Każdy nowotwór ma troszeczkę specyficzne objawy. Brak jajnika są to objawy, można powiedzieć, zasadniczo dyspeptyczne, czyli wzdęcia, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, powiększenie się obwodu brzucha. Nowotworze trzonu macicy, czy też raku szyjki macicy, najczęściej są to krwawienia. Przy czym w raku trzonu macicy przeważnie jest to pierwszy objaw choroby nowotworowej, w przypadku raka szyjki niestety późny. Dlatego ważna jest taka profilaktyka, prawda? Oprócz krwawień mogą to być bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w obrębie krzyża, także objawy kolki nerkowej. Tak, to już są zaawansowane nowotwory. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby pacjentka przychodziła do nas z takimi objawami. Życzylibyśmy sobie, żeby była z objawami wczesnymi.
wobec tego, jakie badania profilaktyczne? Bo tutaj mówiliśmy o profilaktyce, czyli między innymi o szczepieniach, a teraz jakie badania zrobić, żeby na tym wczesnym etapie złapać i zlikwidować?
Przede wszystkim trzeba na wiele rzeczy tutaj zwrócić uwagę. Mianowicie lekarz rodzinny, czy też lekarz pierwszego kontaktu, lekarz ginekolog, powinien wiedzieć, znać historię rodziny, historię chorób w rodzinie, ponieważ niektóre choroby są, predyspozycje do niektórych chorób są dziedziczne i wtedy można zwrócić uwagę baczną właśnie na obserwacje w danym kierunku. Myślę tutaj chociażby o chorobach piersi, czy rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego przeważnie występują razem w rodzinach, czy też w przypadku raka trzonu macicy to jest zespół Lyncha. Jeżeli takie choroby występowały w rodzinie, wtedy powinna się lekarzowi rodzinnemu czy pierwszego kontaktu zapalić taka pomarańczowa lampka, że ta pacjentka powinna być inaczej troszeczkę diagnozowana, tak? Czy inaczej badana. Czyli przede wszystkim trzeba chodzić do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Każdy objaw, który jest inny niż były obecne w dotychczasowym życiu, powinien zaniepokoić i powinien być wyjaśniony, ponieważ nie tylko musi dotyczyć choroby nowotworowej, ale także innych chorób przewlekłych, które tym sposobem możemy wcześniej wykryć. Oprócz tego są badania profilaktyczne, no szczepienie, o którym wspomniała koleżanka. Przede wszystkim wyszczepialność w Polsce przeciwko HPV jest po prostu zatrważająco niska, poniżej 20% populacji, której dotyczy. Tutaj jest akcja Ministerstwa Zdrowia od 1 września, żeby wejść ze szczepieniami do szkoły i rzeczywiście, jeżeli by się to udało, to byłoby fajnie, bo może by zwiększyło to tą taką odporność populacyjną, ponieważ żeby była odporność populacyjna, to musi być wyszczepione 90% społeczeństwa. Pojedyncze jednostki zaszczepione nic jak gdyby nie dadzą. Tak?
Czyli ile osób?
Globalnej.
Naprawdę tylko 20% uprawnionych w naszym regionie?
Zależy od regionu. W naszym regionie jest jeszcze gorzej niż w całej Polsce, bo w naszym regionie jest około 16%, dla Polski jest to 18% uprawnionych. Do zaszczepienia mówię o tych osobach, czyli nastolatkach, które miały szczepienie bezpłatne. Także wyszczepialność jest niska i tutaj zadanie i nasze, i państwa, i szkół takie, żeby rozpropagować rzeczywiście, żebyśmy chociaż ten nowotwór mogli zlikwidować, ponieważ rak szyjki macicy jest takim nowotworem, który nie powinien w ogóle się zdarzać, bo po pierwsze możemy się szczepić, po drugie mamy arsenał badań profilaktycznych, które są tanie i łatwo dostępne, prawda?
Tak, i właśnie tutaj chciałam przede wszystkim przypomnieć, jak ważną rolę odgrywa cytologia. Bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet mimo tego, że jesteśmy zaszczepieni, to badania cytologiczne powinny być przez nas robione. I tutaj wiemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia nam takie badanie dla kobiet od 25 do w tej chwili do 64 roku życia. Zostało to wydłużone o 5 lat, gdzie co 3 lata należy nam się taka cytologia. Wiemy, że jest grupa też takich osób, takich kobiet, które gdzieś tam mają jakieś schorzenia, miały gdzieś w przeszłości jakieś nieprawidłowości, jeśli chodzi o szyjkę, czy są zarażone wirusem HPV, czy wirusem HIV, więc wtedy one oczywiście są pod takim większym nadzorem i ta kontrola jest coroczna. Ale warto pamiętać o tym, że o tą cytologię, musimy o niej pamiętać i musimy ją robić. W tej chwili jest to cytologia taką metodą tradycyjną, przygotowanie do niej jest naprawdę praktycznie bardzo proste. Jest to bezbolesny zabieg nieinwazyjny, badanie, przepraszam. W związku z czym kobieta w tej chwili zgłasza się na takie badanie cytologiczne. Materiał jest z kanału szyjki pobrany, rozprowadzony na szkiełku cytologicznym i idzie do badania. W tej chwili też wchodzi nowość taka, właściwie właściwie już weszła, tylko nie jest jeszcze refundowana.
Płynna.
A tak, właśnie, bardzo dobrze, jest to cytologia płynna i myślę, że już w niedługiej przyszłości, może w następnym roku, ona będzie refundowana. Jest to badanie, które...
Dłużej się czeka na wynik.
Ale tak, takiej najnowszej
prywatnie zrobić
generacji.
O wiele droższe.
Diagnostyczno-profilaktyczne, ale niestety jest dokładniejsze. A przede wszystkim to, co jest ważne, oprócz tego, że wykryje zmiany, jeżeli są jakieś w komórkach szyjki, to oprócz tego określi nam, jeśli chodzi o zakażenie wirusem HPV, o którym już wspominałyśmy, że jest głównym sprawcą.
A co daje nam USG ginekologiczne?
USG ginekologiczne pozwoli na wykrycie patologii w obrębie błony śluzowej, czyli tak zwanego wcześniejsze wykrycie raka trzonu macicy i patologii w obrębie jajników. Z grubsza rzecz ujmując, tak, jeżeli chodzi o takie badania profilaktyczne, czyli w tym USG możemy ocenić błonę śluzową macicy, lekarz może ocenić w ogóle macicę, trzon macicy, a także jajniki.
Wystarczy raz na rok takie badanie zrobić?
O tym decyduje lekarz. Lekarz, który opiekuje się pacjentką, ponieważ jeżeli są jakiekolwiek czynniki ryzyka, takie badanie być może trzeba zrobić częściej. Tak? Także o tym decyduje lekarz. Myślę, że u takiej zdrowej pacjentki bez obciążeń wizyta roczna jest wizytą wystarczającą.
W diagnostyce wielu nowotworów, w tym endometrium, kluczowe jest określenie profilu molekularnego raka, czy w BCO to robicie?
Tak, to są nowe wytyczne obowiązujące właściwie cały świat, Europę od zupełnie niedawna i badania molekularne dotyczą wielu nowotworów. Są to badania molekularne guza, czyli określamy typ molekularny guza, pozwala nam ten typ na spersonalizowanie później leczenia. Ponieważ jeżeli mamy dokładnie oceniony rodzaj guza, czy to będzie rak trzonu macicy, czy rak jajnika, bo to nie tylko raka trzonu macicy dotyczy, ale rzeczywiście dla raka trzonu są najświeższe wytyczne, wtedy możemy dobrać leczenie w punkt. Czyli takie spersonalizowane, zależne od rodzaju nowotworu.
I w wielu przypadkach chemia wtedy jest...
Może być na przykład, to nie tylko chemia, bo to dotyczy również zabiegu operacyjnego. W wielu przypadkach może być pominięte na przykład usuwanie węzłów chłonnych, może być pominięta radioterapia, bądź też odwrotnie zalecona, bądź też zalecone jeszcze bardziej agresywne leczenie, czyli chemioterapia i radioterapia. Typ molekularny nowotworu określa nam predyspozycje do tego, czy ten nowotwór jest mniej lub bardziej agresywny.
A jak często w BCO robicie takie badania?
Robimy u każdej pacjentki. Każda pacjentka z rakiem trzony macicy, która jest diagnozowana i operowana w Białostockim Centrum Onkologii, ma wykonane badanie molekularne.
A jak w przypadku leczenia immunologicznego, bo w przypadku raka endometrium, jak wyczytałam, co trzecia chora, zwłaszcza na zaawansowaną postać, odnosiłaby korzyść właśnie nie z chemioterapii, ale właśnie dzięki leczeniu immunologicznemu, a jeśli już jest poddana chemioterapii, leczona w innym szpitalu, czy w każdej chwili może zmienić typ leczenia?
Immunoterapia jest rzeczywiście bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną leczenia nowotworów, nie tylko raka trzonu macicy, ale również raka jajnika i też raka szyjki macicy. Programy leczenia są dostępne w Białostockim Centrum Onkologii, tak naprawdę dotyczące zarówno raka trzonu macicy, jak i raka jajnika, a od lipca mamy obowiązujący i fizycznie istniejący program też leczenia raka szyjki macicy zaawansowanego. Ten program lekowy w Polsce obowiązuje od kwietnia, natomiast nasz fundusz podpisał z nami umowę już w lipcu i tak można powiedzieć, że jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, które stosuje immunoterapię w raku szyjki macicy. Pacjentki z całej Polski do nas przyjeżdżają.
Białostockie Centrum Onkologii jako jedno z pierwszych w kraju zaczęło wprowadzać unity. Macie teraz 3 czy już 5?
Mamy więcej tych unitów, bo rzeczywiście już dawno jest unit piersiowy, czyli zajmujący się leczeniem raka piersi, zajmujący się leczeniem nowotworów przewodu pokarmowego oraz nowotworów skóry. A teraz od 1 września zostały powołane kolejne, mianowicie nasz dotyczący leczenia nowotworów narządu rodnego kobiety oraz nowotworów urologicznych.
Co znaczą te unity?
Jest to...
Dlaczego to tak ważne dla pacjentek? Tak, bo jeżeli nie ma unity, to pacjentka tak naprawdę sama chodzi od specjalisty do specjalisty. W przypadku unitów ma tutaj pomocną dłoń.
W Białostockim Centrum Onkologii tak naprawdę to zintegrowane leczenie wielospecjalistyczne nowotworów narządu rodnego odbywa się od wielu, wielu lat. Tylko teraz to zostało ubrane w słowa, można powiedzieć, ponieważ w moim oddziale jest tak, że leczeniem wszystkich nowotworów zajmują się specjaliści z trzech dziedzin. Jest to ginekologia onkologiczna, onkologia kliniczna, czyli osoby zajmujące się leczeniem systemowym oraz radioterapeuci. Także my taki unit nieformalny, można powiedzieć, mamy już od wielu, wielu lat. Teraz został on sformalizowany. Dodatkowo przy tej okazji będziemy mieli zatrudnionych koordynatorów, którzy nam pomogą w tym, żeby nie zapomnieć o żadnym pacjencie, żeby pacjenta dokładnie przeprowadzić przez cały proces diagnostyki, a później leczenia. Koordynator został stworzony, jako myślę, że to jest taki nowy, kiełkujący zawód medyczny w Krajowej Sieci Onkologicznej. Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej troszeczkę jak gdyby przyspieszył utworzenie takiego stanowiska. I można powiedzieć, że koordynator onkologiczny jest takim przewodnikiem pacjenta, bo on jest właściwie nie tylko dla nas, ale również dla pacjenta. Po to, żeby przeprowadzić pacjenta, można powiedzieć, za rękę przez cały proces i diagnostyki, i później leczenia. A dla nas, czyli lekarzy, jego pomoc polega na tym, że po prostu wiemy, że pacjent będzie miał wszystkie zebrane wyniki konieczne do ustalenia postępowania i przygotowane i zebrane konsylium lekarskie. Czyli pomaga nam uporządkować proces diagnostyki i leczenia, żeby przebiegało to wszystko sprawnie, szybko i mało uciążliwie dla pacjenta.
Eksperci z Białostockiego Centrum Onkologii nie tylko leczą, ale też edukują i we wrześniu macie wiele spotkań edukacyjnych zaplanowanych, ale tak naprawdę przez cały rok organizujecie różne konferencje dla kobiet w różnym wieku, a w najbliższą niedzielę z kolei na Rynku Kościuszki w Białymstoku od 12 do 15 Stowarzyszenie Eurydyki organizuje kolejną akcję profilaktyczną w związku ze Światowym Dniem Ginekologii Onkologicznej. Będą bezpłatne badania, konsultacje. A dziś o tym, co zrobić, by nie zachorować lub w razie choroby jak najwcześniej ją wykryć, mówiły doktor nauk medycznych Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej BCO oraz Dorota Dąbrowska-Łukasiak, pielęgniarka oddziałowa z oddziału onkologii ginekologicznej BCO. Dziękuję paniom za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok. Życząc zdrowia, zapraszam na kolejny program za tydzień o 13:30.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.